Lecz tak zdumiony tymi naszymi nastolatkami tego poranka, wiecie, tym Fefe i Fifi, tym małym, wiecie, szesnastolatkami. I one przychodzą do kościoła, wiecie, mniej więcej, małe dziewczynki, mniej więcej w tym wieku, one chcą ładnie wyglądać, wiecie. Wiecie, ich włosy są pokręcone na czubku głowy. Ja to zauważyłem, kiedy głosiłem, że one cały czas po prostu opadały, opadały. I po jakimś czasie one je zdmuchiwały z twarzy, wszystkie loki się wyprostowały. Mała dziewczynka, siostry Downing, i ja ją zauważyłem. I mała, brata Collinsa, mała, jak ona ma na imię? Mała Betty. Ja się po prostu trochę śmiałem sam do siebie. Lecz ja widziałem te wszystkie piękności, wiecie, ładnie uczesane, a potem to było wprost. Więc błogosławione są wasze serca, kochane. Dla mnie jesteście piękne tak czy owak. To jest prawda. Piękny to jest piękny duch, który przyjdzie i siedzi na takich spotkaniach i słucha Ewangelii. Właśnie to sprawia, że dziewczyna jest piękna. I ja myślę, że każdy prawdziwy chłopak, za którego warto wyjść, myśli tak samo. Dziękuję panu, to jest dobre. Ktoś się ze mną zgodził. To jest prawda. W porządku, ja wierzę, że to jest prawda. Więc czy to nie jest dziwne? Kiedy ja otworzyłem Biblię, od razu trafiłem na Daniela 9. Więc ja zwykle wszystkim mówię, żeby nie zdejmowali płaszcza, jeżeli mają dziurę w koszuli. Więc mam nadzieję, że moja nie ma. Ale był taki czas, kiedy ja go nie mogłem zdjąć, bo miałem dziurę w koszuli. Pewnie, że tak. I ja się domyślam, że ta nie jest dziurawa. Więc jeżeli chodzi o mnie, ja wierzę odnośnie słuchaczy, my doceniamy obecność Ducha Świętego tego poranka. I my doceniamy naszą wzajemną społeczność i obecność. Jak słodko, jak dobrze, jak przyjemnie, gdy bracia żyją razem w jedności. To jest jak drogocenny, namaszczający olej, który spływa po brodzie Arona, aż po brzegi jego szaty. Ja dzisiaj poszedłem coś zjeść do Blue Boar i kogo ja tam spotkałem, jak nie brata Billa i siostrę Dow, którzy tam siedzieli. Po prostu objadali się jednym z najlepiej wyglądających kurczaków pieczonych, jakiego ja kiedykolwiek widziałem. I mieli po prostu wspaniały czas, pocąc się od tego, wiecie. Ja poszedłem na górę i tam spotkałem sporą część kościoła i oni nawet chcieli zapłacić za mój obiad, więc to było naprawdę miłe i ja to doceniam. Kiedy wróciłem do domu, Billy przyszedł ze skrzynką pomidorów, które ktoś mi przywiózł, aż z tego miłego, chłodnego stanu Georgia. Oni mi powiedzieli, że tam jest tak chłodno o tej porze. Potem, na zewnątrz, spotkałem pewnego gościa. Skończyłem moje osobiste rozmowy tego popołudnia i przechodziłem koło kościoła mniej więcej półtorej godziny temu. I ten mały, jakiś młody gość na zewnątrz, ja powiedziałem, gorąco jest. On powiedział, pewnie, że tak. Ja poznałem, że on jest z Georgii, więc on powiedział, pewnie, tam w Georgii jest gorąco. Więc my próbujemy unikać gorętszego miejsca, prawda? Właśnie dlatego tu jesteśmy. Dziękuję wam bardzo, przyjaciele, za całą waszą dobroć. Co ja bym bez was zrobił? Właśnie, co ja bym bez was zrobił, gdybym nie miał nikogo, kto by mnie kochał, nikogo, kto by słuchał tego przesłania? Całe moje przesłanie byłoby do niczego. Ja tego nie mogę głosić do słupów telefonicznych i do drzew. One by tego nie zrozumiały. Więc to muszą być tacy ludzie jak wy wszyscy, którzy przyjdą i będą tego słuchać. I kiedy ty przychodzisz i siadasz w takim gorącym miejscu jak to, i to jest... Moja żona powiedziała, że ona się tam prawie spaliła tego poranka. I kiedy widzę ludzi, i nieraz chorych ludzi, którzy siedzą na takich spotkaniach, to jest moją modlitwą, żeby Bóg dał wam piękny, cudowny dom w chwale. I ja mam po prostu nadzieję i ufam, że On to zrobi. Więc zobaczmy. Mój płaszcz, ktoś go tutaj przyniósł. I ja muszę trochę poczytać dzisiaj wieczorem. Ilu z was cieszy się z tej pierwszej części? Och, my byśmy mogli to ciągnąć przez cały tydzień, gdyby nie było tak gorąco z tą księgą objawienia. Ja ją po prostu kocham, ja w niej po prostu żyję. I pomódlcie się trochę za mnie w tym tygodniu, ponieważ w następną niedzielę ja, jeżeli Pan pozwoli, muszę się tego podjąć, uporządkować te tygodnie razem. I to jest coś, o czym ja nic nie wiem. Więc ja po prostu zaufam Panu, że On będzie miał dla mnie odpowiedź. Ja czytałem, jak kilku różnych ludzi, którzy o tym mówili, którzy o tym pisali. Ja tutaj czytałem te przypisy doktora Scofielda, wielkiego uczonego. Lecz ja z pewnością nie mogłem się z nim zgodzić co do wielu jego przypisów, ponieważ ja tego nie widzę. Gdzie? To musi składać się na właściwy obraz. Więc gdybyś układał puzzle i po pierwsze, wiesz, ty byś powiedział, o, to pasuje tutaj. Nie, jestem pewien, że to pasuje tutaj. Więc ty musisz spojrzeć tutaj na swój wzór, żeby zobaczyć, co układasz. I potem, jeżeli ty tego nie zrobisz, ty będziesz miał wszystko pomieszane na swoim obrazku. Więc co by było, gdybyś miał zdjęcie wspaniałej, pięknej wsi i krowę skubiącą trawę na czubku drzewa? Więc to by nie było właściwe, prawda? Bo ona nie skubie trawy na czubku drzewa. Więc tak jest, jeżeli ty, Duch Święty, nie poskłada tego pisma razem. Potem masz cały wielki obraz odkupienia. My chcemy właśnie tego, prawdy. I dopóki my nie poznamy prawdy, my to po prostu zostawiamy w spokoju. I potem, gdy Bóg nam daje prawdę, więc wtedy ja będę o tym mówił. Wiecie co? Ja się domyślam, że brat Roy Slaughter oraz niektórzy z obecnych tu staruszków, którzy tam zaczynali dawno temu, ja myślę, że mniej więcej przez pierwsze 3 albo 4 lata mojej usługi, właśnie tutaj w świątyni, ja nawet nie głosiłem na temat piekła, ponieważ ja nie umiałem stwierdzić, czy to było płonące miejsce, czy to był grób. I za każdym razem, gdy słowo mówiło grób, ja znajdowałem tłumaczenie, które mówiło Hades. Hades to jest grób. Za każdym razem, gdy ono mówiło o piekle, Hades, grób, ja to po prostu zostawiłem do czasu, kiedy naprawdę się dowiedziałem, o czym mówię. Wtedy głosiłem o piekle, kiedy naprawdę zrozumiałem cały ten obraz i zobaczyłem, gdzie to było. Ponieważ ja czuję, że usługujący jest odpowiedzialny przed Bogiem za to, co mówi do zgromadzenia, bo oni będą się tego trzymać. Więc w takim razie co, jeśli oni przeze mnie trzymają się czegoś niewłaściwego, a potem przychodzi czas, że to nie wytrzymuje próby? Widzicie? I w tej wizji, którą jakiś czas temu Pan mi dał, kiedy te miliony, kiedy ten, który do mnie przemówił, powiedział, ty będziesz sądzony przede wszystkim na podstawie Ewangelii, którą głosisz. Ja powiedziałem, ja głoszę to samo, co Paweł i cała reszta. I wszystkie te miliony głosów zawołały, my na tym polegamy. To było to, widzicie? Prawda. Więc ja pragnę to kontynuować dzisiaj wieczorem, tak żeby nie było za długo. I teraz, nie zapomnijcie. Więc tego poranka, ja tu mam kilka notatek. Dzisiaj rano mówiłem o Danielu w niewoli, o Gabrielu przychodzącym do niego i dającym mu instrukcje odnośnie przyszłości. To jest to, co my mieliśmy dzisiaj rano. Instrukcje odnośnie przyszłości. Więc dzisiaj wieczorem my mówimy o 6-rakim celu wizyty Gabriela u Daniela. W następną niedzielę, jeżeli Pan pozwoli, my umieścimy 70 tygodni tam, gdzie jest ich miejsce, w elemencie czasu. I na czym my stoimy? Więc jeśli my tylko będziemy w stanie to znaleźć i upewnić się konkretnie, wtedy będziemy znali godzinę, w której żyjemy. Więc my nie będziemy wiedzieli, kiedy On przyjdzie. Nikt tego nie będzie wiedział. Sam Jezus tego nie wie. On powiedział, że On nie wie. On po prostu powiedział, że tylko Ojciec to wie. Nawet aniołowie tego nie wiedzą. Nikt z nas nie wie, kiedy On przyjdzie. Lecz my możemy określić godzinę, która, ten czas, w którym my żyjemy, po prostu wiedząc, jak blisko możemy być. Więc mała powtórka, ponieważ chłopaki nagrywają to na taśmy. Te maszyny pracują z tyłu, w pokoju. I te kasety, oczywiście, one są wysyłane wszędzie. Więc na dzisiejszej porannej lekcji, po tym jak przejrzeliśmy 4 i 5 rozdział, potem zatrzymaliśmy się na początku 9 rozdziału Księgi Daniela. I teraz, dzisiaj wieczorem, my kontynuujemy 9 rozdział. Zanim do niego przejdziemy, pochylmy na chwilę nasze głowy i zwróćmy się do autora tego słowa. Nasz łaskawy Boże, my jesteśmy pewni, że Ty znasz zamiary naszego serca. Ty wiesz, dlaczego my tu jesteśmy. I Ty wiesz, że my nie przyszliśmy dzisiaj wieczorem tylko dlatego, że pomyśleliśmy, że byłoby miło przyjść na to miejsce, żeby się trochę zrelaksować tego popołudnia. Ojcze, ja nie wierzę, żeby jedna osoba była tutaj w tym celu. Ja wierzę, że my jesteśmy tutaj dzisiaj wieczorem, ponieważ my jesteśmy śmiertelnie szczerzy, uczciwi i my pragniemy poznać, tak mówi Pan. My Ciebie miłujemy, Panie, i my kochamy Twoje Słowo. Jeżeli to miejsce, które Ty nam zapewniłeś, to tylko dach nad głową i te betonowe bloki, to my jesteśmy Tobie wdzięczni za to miejsce, bo my wierzymy, że jest dom ponad chmurami, do którego zmierzamy. I my myślimy o naszych przodkach, którzy nawet nie mieli tego przywileju, i to sprawia, że my skłaniamy nasze serca ze wstydu, Panie, że my w ogóle narzekamy. Więc Ojcze, my się modlimy, żebyś Ty otworzył przed nami Pismo dzisiaj wieczorem. Przyjdź, przejdź obok każdego z nas, kiedy będziemy szli tą drogą dzisiejszego wieczora. Mów do nas, tak jak mówiłeś do tych, którzy szli z Jerozolimy do Emaus, żebyśmy po zakończeniu nabożeństwa dzisiaj wieczorem mogli się udać do naszych domów i powiedzieć, czy nasze serca w nas nie pałały, kiedy Go słyszeliśmy, przemawiającego przez swoje słowo? Błogosław to czytanie. Błogosław moje mizerne wysiłki, Panie. Otwórz moje usta na to, co jest prawdą, a zamknij je na to, co jest błędem. I przyjmij dla siebie chwałę w Twoim ludzie, żeby oni mogli zobaczyć godzinę, w której żyjemy, i bliskie przyjście Pana Jezusa. Prosimy o to w Jego imieniu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc cofając się na kilka chwil do naszych miejsc Pisma, my widzimy, że Daniel był w niewoli przez 68 długich lat. Pomyślcie o tym. Więc wy weźcie papier i ołówek. Ci, którzy nie zapisali tego dzisiejszego poranka, możecie to zapisać dzisiaj wieczorem. Od 606 roku do 538 roku. Odejmijcie 538 od 606 i macie 68 lat, w których Daniel był w niewoli. Nie miał kościoła, do którego by mógł chodzić, nie miał kazań, których by mógł słuchać, nic. Lecz on miał kilka ksiąg, kilka zwojów, które zawierały przepowiednie proroka, który był przed nim, a był nim Jeremiasz. Więc podczas studiowania Pisma on zobaczył, że czas się kończył, że czas 70 lat. I Daniel szczerze wierzył w każde słowo, które prorok Jeremiasz wypowiedział. I ja mówię do mojej klasy dzisiaj wieczorem, czy my powinniśmy wierzyć naszym prorokom? Tak, panowie, albowiem słowo pańskie przyszło do proroków. Oni mają, tak mówi Pan. I słowa prawdziwego proroka nigdy nie będą różniły się od słów innego proroka. Oni nigdy nie powiedzą, że słowo mówi coś, czego ono nie mówi. Oni powiedzą dokładnie to, co powiedział prawdziwy prorok. To czyni ich prorokami. I kiedy oni to otrzymują, wtedy przepowiadają to, co ma nadejść, wiedząc o tym z bojaźnią w swoim sercu, żeby nie powiedzieć czegoś niewłaściwego i nie sprowadzić kogoś na manowce. My tego nie chcemy zrobić. My chcemy być absolutnie pewni, że my mamy słowo od Pana, zanim powiemy, tak mówi Pan. Widzicie? To musi być absolutne, bezpośrednie przesłanie z Bożego tronu. W przeciwnym razie, my nigdy nie powinniśmy tego powiedzieć. Więc w czasie, kiedy on studiował Pismo, on zobaczył, że 70 lat się kończy. Więc on tam był 68 lat. Zostały 2 lata do czasu, aż Bóg przywróci swój lud z powrotem do ojczyzny. Widzimy, że w czasie modlitwy przybył z nieba potężny anioł. Czy ktoś może podać jego imię? Gabriel. I on jest aniołem dla kościoła żydowskiego. Ilu z was o tym wie? To jest Gabriel, wszędzie. Gabriel jest posłańcem do kościoła, żydowskiego kościoła. Przyszedł do Marii, on przyszedł do Zachariasza. To jest zawsze Gabriel. I on jest jednym z tych wielkich aniołów nieba. I czy on nie przyniósł naszemu bratu Danielowi takiego wspaniałego pozdrowienia od Boga? Och, wielce umiłowany Danielu. Czy ty byś się dobrze nie poczuł, gdybyś myślał, że Bóg cię kocha? Gdybym ja nie był wielce umiłowany, ja bym chciał po prostu wiedzieć, że jestem chociaż trochę kochany tam w górze. A wy? Pewnie. Po prostu pewnego rodzaju. On o mnie myśli raz na jakiś czas. To by po prostu sprawiło, że ja bym chciał krzyczeć na myśl o tym, że on się w ogóle o mnie troszczy. I my mamy pewność, że on się o nas troszczy, ponieważ kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, bracie. A więc kiedy byliśmy obcymi dla Boga, więc On nas uczynił bliskimi Bogu i dał nam zadatek naszego zbawienia, to znaczy Ducha Świętego. I wiarę, która nas wznosi ponad rzeczy tego świata. I my się unosimy nad Nim. To jest chwalebne, prawda? W porządku. Podczas modlitwy Gabriel przyszedł i nie tylko powiedział mu, że zostały jeszcze 2 lata do czasu powrotu do ojczyzny, ale mu powiedział o całym przeznaczeniu tego narodu. Pomyślcie o tym. Całkowite przeznaczenie, ich każda ziemska podróż. Gabriel to wytłumaczył Danielowi. Powiedział, że on został posłany, żeby powiedzieć Danielowi tę wspaniałą rzecz. Jak ten prorok musiał się poczuć? I on mu powiedział, że jest 70 tygodni wyznaczonych dla tego ludu, aż do czasu końca. To jest czas końca, więc wszystko się skończyło, koniec. On powiedział, jest 70 tygodni. Niektórzy z nich odnoszą to do miesięcy, niektórzy do dni, niektórzy... Ha, jeżeli to są faktycznie tylko tygodnie, to byłoby mniej więcej 2 lata i ćwierć roku, lub rok i ćwierć roku. I widzicie, my właśnie stamtąd musimy się dowiedzieć, żebyśmy byli prawdomówni. 70 tygodni jest wyznaczonych dla Twojego ludu. W jakim celu? Po co? Czyjemu ludowi zostało to wyznaczone? Ludowi Daniela, Żydom. I po co to zostało wyznaczone? Nie tylko dla Daniela, ale dla świętego miasta Daniela. Widzicie, świętego miasta Daniela. Więc klaso, jakie to było święte miasto Daniela? Jerozolima. I my teraz to weźmiemy. Może do tego dojdziemy dzisiaj wieczorem. Gdzie była Jerozolima? Kto założył Jerozolimę? Czy kiedykolwiek o tym pomyśleliście? Kto założył Jerozolimę? Kiedy ona została założona? Za chwilę do tego dojdziemy. Kto założył Jerozolimę? Chłopie, to jest ta drobna rzecz, która jest ukryta w kącie, lecz ona to z pewnością mówi. Tak, panowie? Kto założył Jerozolimę i kiedy ona została założona? W porządku. I to jest święte miasto Daniela. I my rozumiemy, że to miasto, które jest teraz przeklęte od 2000 lat, zostanie odbudowane i ponownie ustanowione. I w świątyni zostanie ustanowione oddawanie czci, tak jak to było na początku. Tak jest. Jerozolima będzie, więc ponownie będzie tam składana ofiara, codzienna ofiara, tak jak to było na początku. Myślę, że dziś wieczorem my przerobimy większość z tego lub wiele z tego. Więc ja bym chciał, żebyście wy to wiedzieli, przyjaciele, że biorąc się za te rzeczy, ja z pewnością pomijam tygodnie nauczania, lecz tylko tak, jakby zarysowuję temat, żebym przy ochłodzeniu pogody lub trochę później, kiedy przejdziemy do tych 7 pieczęci, 7 czasz, 7 trąb, wszystkich tych rzeczy, żebym mógł odnieść się wstecz i powiedzieć, czy pamiętacie o tych 70 tygodniach Daniela? Czy pamiętacie ten wiek Kościoła, kiedy się zaczął i co się wydarzyło? I tych 70 tygodni Daniela obejmuje okres od porwania Kościoła aż do powrotu Kościoła. One obejmują tę przestrzeń czasu. Teraz nie wszystkie 70 tygodni Daniela, część z nich jest wyznaczonych 70 tygodni. Więc to był 6-raki cel jego wizyty. Mówił mu, co miało się wydarzyć. Więc to był 6-raki cel jego przyjścia. Więc dzisiaj wieczorem ja myślę, że pociągniemy dalej z tego miejsca w piśmie, gdzie my byliśmy dzisiaj rano. Gdzie był ten 6-raki cel? Tutaj to mamy. Więc my widzimy, że to był 6-raki cel, jeden z nich. Więc weźmy 4 rozdział, 4 wiersz. 24 wiersz, 9 rozdziału Daniela. I 70 tygodni zostało wyznaczonych dla Twojego ludu. Więc pamiętajcie, to jest wszystko, taka będzie wędrówka Izraelitów na tej ziemi. To jest ustalone. 70 tygodni, one są po prostu wyznaczone. To jest wszystko, co zostało Żydom przydzielone. Dla Twojego ludu i dla Twojego świętego miasta. Dlatego tych 70 tygodni, więc nie przeoczcie tego, to będzie objawione od tego czasu aż do końca Żydów. I również do końca Jerozolimy, aż będzie zbudowane nowe miasto. Więc och, mam nadzieję, że my w to wejdziemy naprawdę dobrze i głęboko dzisiaj wieczorem. Są ustalone dla Twojego ludu i dla Twojego świętego miasta, żeby co? Żeby zakończyć przestępstwo. Teraz, co on mu powiedział? On się próbował dowiedzieć, jak długo to potrwa. Ja wiem, że my jesteśmy w czasie końca, tak jak teraz, Panie. Ilu z Was z tej klasy dzisiaj wieczorem wierzy, że my jesteśmy w czasie końca? Powiedzcie amen. Dziękuję. Jesteśmy na końcu, więc my po prostu próbujemy dowiedzieć się od Boga, jak długo to będzie trwało, w jakim dniu żyjemy. Dlatego my idziemy do tyłu i zbieramy te proroctwa i tak dalej i próbujemy się dowiedzieć, gdzie jesteśmy. I właśnie to zrobił Daniel. On zwrócił swoją twarz do Boga. Ilu z Was dzisiaj czytało Daniela 9? Podnieście ręce. W porządku. Widzicie jego modlitwę, jak on złożył wyznanie za swój lud i wyznanie za samego siebie. On chciał być pewien, że on się dowie, kiedy oni mieli wrócić, ponieważ on chciał, żeby ludzie byli gotowi do powrotu. Więc to, co ja próbuję zrobić, to dowiedzieć się, kiedy pójdziemy w górę i przygotować ludzi do pójścia w górę, żeby byli gotowi. I my zwróciliśmy nasze oblicza ku Bogu poprzez modlitwy i błagania, żeby dowiedzieć się, Panie, w jakiej godzinie żyjemy? My widzieliśmy wszystkie te różne rzeczy, które się działy. Widzimy świat w chaosie. Widzimy, że ten czas jest blisko. To rękopis jest na ścianie. Wszystko, co Bóg powiedział. My słyszymy naszego prezydenta, jak mówi o kolejnej wojnie, która właśnie teraz nadchodzi. Słyszymy prognozę w ciągu kilku godzin po wojnie. To jest prognozowane, że narody nie będą niczym innym niż wulkanicznym pyłem. I my wiemy, że my to mamy. Więc my wiemy, że zanim to nastąpi, Kościół musi odejść. Więc, Panie, gdzie my jesteśmy? Właśnie dlatego ja wierzę, że On nam da znać. My zwracamy nasze oblicza, żeby to zobaczyć. Więc po pierwsze, zobaczmy. 70 tygodni jest wyznaczonych dla Twojego ludu, Twojego świętego miasta, żeby zakończyć przestępstwo, zakończyć grzech i dokonać pojednania za nieprawość, żeby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość. Żeby zapieczętować wizję i proroctwo i żeby namaścić to Najświętsze. To był sześcioraki cel wizyty Gabriela. Więc zacznijmy numer jeden. Jeżeli chcecie to sobie zapisać, wy, którzy macie ołówki, numer jeden. Żeby zakończyć przestępstwo. To jest ta pierwsza rzecz. Więc zakończeniem przestępstwa Izraela, który wykroczył przeciwko Bogu, będzie odwrócenie bezbożności Jakuba. Więc żeby to znaleźć, otwórzmy list do Rzymian, 11 rozdział listu do Rzymian i zacznijmy od 21 wiersza listu do Rzymian 11. Więc do czego my zmierzamy? Zakończyć przestępstwa. List do Rzymian 11:21. W porządku. Bo jeśli Bóg nie oszczędził naturalnej gałęzi, którą był kto? Izrael. Uważaj, bo nie oszczędzi również ciebie. Więc ja chcę, żebyście przeczytali cały 11 rozdział, kiedy wrócicie do domu. Ja właśnie to czytam, więc zaznaczcie cały 11 rozdział i przeczytajcie go. Nie oszczędzi ciebie. Bacz tedy na dobrotliwość, surowość Bożą dla tych, którzy upadli. Ale dla ciebie dobroć, jeżeli będziesz trwał w tej dobroci, w przeciwnym razie ty zostaniesz odcięty również, zostaniesz odcięty. I oni również, jeśli nie będą trwać w nie, jeśli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg jest w stanie wszczepić ich ponownie. Widzicie, mowa jest o tym, że będzie czas, w którym poganie zostaną odcięci, a Izrael wróci ponownie. Bo jeśli ty zostałeś wycięty z drzewa oliwnego, które jest dzikie z natury, poganie, i zostałeś wszczepiony wbrew naturze, my byliśmy wbrew naturze, obcy, bez miłosierdzia, bez Boga, bez żadnej nadziei. I Bóg przez swoje miłosierdzie, żeby nam dać szansę, odciął sprawiedliwego Izraela z powodu wykroczeń i odstawił ich na bok szlachetne drzewo oliwne i wszczepił wbrew naturze dzikie drzewo oliwne. Do dobrego drzewa, o ileż bardziej ci, którzy są naturalnymi gałęziami, zostaną wszczepieni do swojego własnego drzewa oliwnego? W porządku, czytajmy dalej. Bo nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy, żebyście nie mieli o sobie zbyt wysokiego mniemania. To zaślepienie przyszło na część Izraela, przychodzi na Izraela aż do czasu, kiedy poganie w pełni wejdą. Izrael był zaślepiony, dopóki Bóg nie skończył z poganami. Oni popadli w grzech i przestępstwo przeciwko Bogu, ponieważ Bóg zaślepił ich oczy, żebyśmy my mogli zostać wszczepieni. Rozumiecie to? Teraz 26 wiersz. I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony. Bóg ich zaślepił celowo, dla ciebie i dla mnie. Oni nie widzą, ponieważ Bóg ich zaślepił. I cały Izrael, prawdziwy Izrael, będzie zbawiony. Co powiedział ten anioł? Chwała, żeby zakończyć przestępstwo Izraela. Ja wam przyszedłem powiedzieć, że przyjdzie czas, kiedy przestępstwo Izraela się zakończy. Bóg odetnie tę dziką gałąź i wszczepi w nią z powrotem ponownie tę oryginalną gałąź. Och, czasami serce mi się kraje, kiedy widzę tych biednych, nieszczęśliwych ludzi, odciętych gdzieś tam, nie wiedzą dokąd idą, i pomyśleć, że Bóg w swoim miłosierdziu uczynił to, żebym ja mógł być zbawiony. Zaślepił ich oczy przed ich własnym Mesjaszem, zamknął ich uszy, żeby oni go nie słyszeli, a jednak patrzyli wprost na jego cuda i patrzyli wprost na jego cuda i na rzeczy, które on robił. Mateusz, tak mi się wydaje, 12 rozdział, albo 8, albo 12 rozdział mówi, chociaż Jezus dokonał tak wielu cudów, mimo to oni nie mogli uwierzyć. Ponieważ Bóg powiedział, oni mają oczy i oni nie widzą, i uszy, i oni nie słyszą, żeby nie zobaczyli swoimi oczyma i nie usłyszeli swoimi uszami, i żebym ja nie mógł ich nawrócić. Ale żebyśmy my mogli mieć szansę, on zaciągnął zasłonę na oczy swoich własnych dzieci, odsunął od stołu swoje własne dzieci i odsunął je od obfitości ducha, żeby on mógł znaleźć, żebyśmy my mieli szansę żyć, dał nam życie. 26 wiersz, jeszcze raz. I tak, cały Izrael będzie zbawiony. Tak jak jest napisane, z Syjonu przyjdzie Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Tak, on przyjdzie na górę Syjon, jednego z tych dni. Oni go rozpoznają na Górze Oliwnej i cały Izrael będzie wiedział, że to jest on. Wtedy już będzie koniec z poganami. Z tej gałęzi, która została wszczepiona, Bóg przyjmie owoc, który z niej został zebrany. I ta dzika gałąź będzie... I teraz pamiętajcie, z powrotem tutaj, tak jak czytaliście, on powiedział, jeżeli ten korzeń był święty, a ten korzeń był świętym korzeniem, również owoc, który wychodzi z tego świętego korzenia, on przyniesie święty owoc. Jeżeli tym korzeniem był Jezus Chrystus, który jest zarówno korzeniem, jak i latoroślą Dawida, jeżeli to życie było w nim, przeszło przez pokolenie żydowskie i zostało od nich odcięte, i ich oczy zostały zaślepione, żebyśmy my mogli widzieć, nasze życie będzie musiało się wzorować na tej błogosławionej gałęzi. Och, tak, bracie, to jest prawda. Bóg ich celowo odciął i zaślepił ich oczy, tak, żebyśmy my mieli szansę widzieć, dając nam tę możliwość, a my się zachowujemy, jakbyśmy kimś byli. Paweł mówi im tutaj, uważajcie, jak postępujecie, uważajcie. Bo jeśli Bóg nie oszczędził oryginalnej gałęzi, jak on by miał mieć więcej miłosierdzia dla dzikiej gałęzi, która już jest? Więc my chodzimy w kółko, mówimy, ja jestem prezbiterianinem, ja jestem metodystą, ja jestem baptystą, ja jestem zielonoświątkowcem. Dla Boga to nic nie znaczy. Musicie się na nowo narodzić z Ducha Świętego, który pochodzi z tego korzenia. Lecz on przychodzi. Więc pamiętajcie, on nie mówi o poganach. Ja to po prostu tutaj wtrącam, żebyście wy widzieli, gdzie poganie mają swoją szansę. Ale on przyszedł, żeby zakończyć przestępstwo, żeby je zakończyć. Więc może ponownie wrócimy do Daniela i zobaczymy to w Księdze Daniela. Zobaczymy to tutaj, 24 wiersz. W porządku. Żeby zakończyć przestępstwo. Żeby zakończyć co? Żeby zakończyć przestępstwo Izraela. Co to jest przestępstwo? To jest przeciwstawienie się czemuś. Wykroczenie przeciwko mnie to jest wyrządzenie mi krzywdy. Wykroczenie przeciwko tobie to jest wyrządzenie krzywdy tobie. Więc Izrael wyrządził Bogu krzywdę. I co się wydarzy w tym 70. tygodniu? Bóg zakończy przestępstwo Izraela. Zakończenie przestępstwa będzie odwróceniem bezbożności od Jakuba. I wtedy cały Izrael narodzi się na nowo. Oni wszyscy przyjmą Ducha Świętego. Więc numer dwa. Zapiszcie to na swojej kartce. My byśmy mogli nad tym długo siedzieć, ale ja nie chcę wygłaszać kazania na ten temat. Chcę tylko do was mówić, żebyście mogli to sobie dokładnie zanotować. Gdy my wejdziemy do tych siedmiu pieczęci, wtedy wy po prostu przejdziecie przez Kościół, przez pieczęcie, przez plagi i będziecie wiedzieli, na czym stoimy. W porządku. Numer dwa. Położyć kres grzechom. Więc przeczytajmy ponownie z Daniela. Żeby zakończyć przestępstwo i położyć kres grzechom. To jest drugi cel jego przyjścia. Pierwszym jest zakończenie przestępstwa Izraela i położenie kresu grzechom. Gdzie Izrael zgrzeszył? Gdzie oni popełniali swój zasadniczy grzech? Gdzie oni odłączyli się od Boga? Więc słuchajcie uważnie. Otwórzmy Ewangelię świętego Mateusza 24. I właśnie tutaj Izrael popełnił swój fatalny błąd. Oto gdzie on popełnił swój ostatni grzech i powód, dla którego on dzisiaj jest w takim stanie. Mateusz, 27 rozdział Ewangelii świętego Mateusza i 25 wiersz 27 rozdziału. Zacznijmy od 21 wiersza. Namiestnik odpowiedział i rzekł do nich, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam wypuścił? I oni powiedzieli, Barabasza. Więc pamiętajcie, to jest Izrael. Barabasza. Piłat powiedział do nich, co ja mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Słuchajcie ich. Oni wszyscy rzekli do Niego, niech On zostanie ukrzyżowany. Pamiętajcie, to jest ich Mesjasz, o którym Daniel powiedział, że miał przyjść. Pamiętacie z tej porannej lekcji tutaj, On zostanie odcięty nie z powodu samego siebie, nie za coś, co On zrobił. Niech On zostanie ukrzyżowany. I namiestnik powiedział, dlaczego? Co złego on uczynił? Lecz oni wołali jeszcze głośniej, mówiąc, niech on zostanie ukrzyżowany. Wtedy Piłat zobaczył, że nic nie wskórał, lecz raczej zamieszanie stawało się większe. I on wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc, nie jestem winny krwi tej sprawiedliwej osoby. To wasza sprawa. Słuchajcie, tu jest ich błąd, tu jest ich grzech. Wtedy odpowiedział lud i rzekł, jego krew na nas i na nasze dzieci. Oni to właśnie tutaj zrobili. On dla nich kładł kres grzechowi. Jak on by mógł zrobić cokolwiek innego niż przebaczyć im, wiedząc, że on musiał zaślepić ich oczy, żebyśmy my mogli wejść? To jest jak jego własne dzieci wołające o jego krew. I oni zostali zaślepieni i on wiedział, że oni zostali zaślepieni. To jest powód, dla którego on wołał o przebaczenie dla nich. Przebacz im, Ojcze, bo oni nie wiedzą, co czynią. Oni byli ślepi. Ze względu na nas, oni zostali zaślepieni. Oni zrobili to w swojej niewierze. Lecz kiedy oni zobaczą go ponownie, amen, położy kres grzechowi. Co to jest grzech? Niewiara. Oni nie wierzyli, że to był Mesjasz. Oni nie mogli tego zobaczyć, że on był Mesjaszem, a jednak on uczynił każdy znak, który miał uczynić Mesjasz. Ale oni nie mogli tego zobaczyć. Oni byli ślepi. Więc kiedy widzicie, że ludzie mówią, ja nie wierzę w Boże uzdrowienie, ja tego nie widzę, ja nie widzę tego chrztu Duchem Świętym, nie gniewajcie się na nich. Oni są ślepi. Oni mówią, ja nie widzę tego przesłania o Jego przyjściu, ja nie widzę tego chrztu Duchem Świętym, ja nie widzę tego nasienia węża, ja tych rzeczy nie widzę. Oni są ślepi i oni o tym nie wiedzą. Po prostu módlcie się o nich. W porządku. Ich nie wierzę, ale gdy oni go zobaczą, kiedy on przyjdzie ponownie, to położy kres ich niewierze. Och, ludzie! Przejdźmy najpierw tylko do 45 rozdziału Księgi Rodzaju i weźmy ten przedobraz. Ja tutaj mam kilka notatek z Księgi Rodzaju 45, wy, którzy robicie notatki. Och, jak ja kocham tę starą, dobrą Ewangelię. W porządku. Więc my wiemy, gdzie jesteśmy. Czy wy mnie dobrze słyszycie z tyłu budynku? Podnieś rękę, jeśli mnie słyszysz. Ja ustawiłem to trochę za blisko. Więc my przeczytamy fragment tego słowa. Chcę, żebyście słuchali, wy, którzy nie macie Biblii. Wy, którzy macie Biblię, to jest Księga Rodzaju. Najpierw zacznijmy od 44 rozdziału, zaczynając od 27 wiersza. To jest Józef. A Józef był doskonałym przedobrazem Chrystusa. My o tym wiemy. Ilu z was o tym wie? Znienawidzony przez swoich braci. Dlaczego? Ponieważ on był duchowy. On widział wizje, interpretował sny. On był duchowym człowiekiem wśród swoich braci, a oni go nienawidzili. I jego ojciec go miłował. Tak samo Jezus był znienawidzony przez kościoły denominacyjne, ale umiłowany przez Boga, swojego ojca. Dlaczego oni go nienawidzili? Ponieważ on był duchowy. Ponieważ oni powiedzieli, oni mówili, on jest wróżbitą, diabłem. Pamiętacie, co bracia powiedzieli Józefowi? Idzie marzyciel. Widzicie? Widzicie, ta sama rzecz. I oni sprzedali Józefa prawie za taką samą cenę, za jaką Judasz sprzedał Jezusa, 30 srebrników. Wrzucili go do dołu i poszli i powiedzieli ojcu, że coś go zabiło, że on jest martwy. Lecz on został z tego dołu wyciągnięty. Chrystus został wrzucony do dołu i został wyciągnięty. I stamtąd udał się na najwyższe miejsce, jakie było na ziemi. Amen. Józef zasiadł po prawicy Faraona, a Jezus zasiadł po prawicy Boga. W swoim pokuszeniu, przed swoim wywyższeniem. Jezus, zanim on został wywyższony, on przeszedł przez pokuszenie. Więc ja wierzę, że to był Billy Sunday, ten wielki ewangelista, który powiedział, na każdym drzewie siedziało milion aniołów w tym dniu ukrzyżowania. Mówili, po prostu wyciągnij rękę i wskaż na nas. My tu zmienimy tę scenę dookoła. Ale on tego nie mógł zrobić. Kajfasz powiedział, siebie ocalił, innych nie może ocalić. On nie wiedział, że on to komentował. Gdyby on ocalił siebie, on nie mógłby ocalić innych. Więc on wydał samego siebie, żeby uratować innych. Widzicie, oni są tak ślepi na to. Więc oni... Potem, gdy On tam był, w swoim wywyższeniu, albo przed Jego wywyższeniem, było pokuszenie. Pamiętajcie, Józef został wtrącony do więzienia, ponieważ on był niewinny. Rzymski albo izraelski generał, który miał na imię Potyfar. Potyfar wyjechał. Wyjechał w podróż. On miał piękną żonę i jego żona kazała Józefowi przyjść do domu, żeby coś zrobił. I ona próbowała nakłonić Józefa, żeby zrobił coś złego. I on był lojalny wobec Boga. Mówię wam, oni zawsze... Wy kobiety, ja na was krzyczałem. Ja się teraz z wami przez chwilę zajmę, widzicie? Kobieta jest słabszym naczyniem. Wiem, że mężczyzna nie może być zły, zanim się nie pojawi zła kobieta. Ale mężczyźni, którzy o tym wiecie, mężczyźni, którzy wiecie, że jesteście synami Boga i wykorzystujecie kobiety, wstydźcie się. Nieważne, co ona robi. Ona jest słabszym naczyniem i wy o tym wiecie. Jeżeli ona wychodzi i zachowuje się niegodnie, weź ją za rękę i porozmawiaj z nią jak z siostrą. Ty jesteś synem Boga. Nie rób tych złych rzeczy. Patrz na Józefa, on jest dla ciebie przykładem. I wtedy żona Potyfara, ta piękna kobieta, szanowana, wyniosła, jedna z najwyżej postawionych kobiet w tym kraju, błagała go i namawiała. I on się odwrócił i ona go złapała i próbowała przytulić się do niego. I on tak szarpnął, że nawet ściągnął płaszcz i uciekł od niej. Tak, panowie. I kiedy on przyszedł, oni powiedzieli o nim kłamstwa. Oni powiedzieli, że on przyszedł, żeby ją zgwałcić. I ona zostawiła jego. I on tam zostawił swój płaszcz. I on za to poszedł do lochu. Ale w lochu Bóg był z nim, bez względu na to, gdzie go wsadzono. On był przedobrazem syna powodzenia. Józef prosperował we wszystkim, co robił. I kiedy Jezus wróci, tysiącleciu, to będzie powodem, dla którego pustynie zakwitną jak róże. Wszystko, co on będzie robił, powiedzie się. On jest synem powodzenia. Gdziekolwiek Józefa postawili, tam było błogosławieństwo. Gdziekolwiek Jezus jest, tam jest błogosławieństwo. Więc przyjmij go do swojego serca i bądź błogosławiony. Więc teraz my widzimy, że Józef został wtrącony do więzienia. I w tym więzieniu było dwóch ludzi. Jeden z nich był zgubiony, a jeden został uratowany. W pokuszeniu Jezusa na krzyżu jeden złodziej był zgubiony, a drugi został uratowany. Kiedy on został wywyższony, on zasiadł po prawicy Boga. Gdy Józef został wywyższony, on zasiadł po prawicy Faraona i nikt nie mógł rozmawiać z Faraonem bez uprzedniego zwrócenia się do Józefa i uzyskania pozwolenia. I kiedy Józef opuścił pałac, och ludzie, kiedy Józef opuścił pałac, zabrzmiały trąby i ludzie biegli przed nim, mówiąc, padnijcie na kolana, Józef nadchodzi, amen. I kiedy Jezus opuści prawicę majestatu w górze, zabrzmią trąby i ugnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, Jezus przychodzi, pewnie, lecz jeśli... I pamiętacie, kiedy on został odrzucony przez swoich braci, co on zrobił? On wziął sobie żonę z pogan. On wziął żonę z Egiptu. Kiedy Jezus tam został odcięty od swoich braci, Żydów, on poślubił pogańską oblubienicę. Lecz teraz, po latach, kiedy się urodziły dzieci, Efraim i Manases, on miał rodzinę. Potem, pewnego dnia, jego bracia przyszli go odwiedzić. Patrzcie, my tę historię znamy, jak on tam włożył tę małą rzecz, żeby ich zawrócić. I on się tak zachowywał, jakby nawet nie umiał mówić w ich języku. On miał tłumacza od hebrajskiego, podczas kiedy on sam był Hebrajczykiem. I jego bracia przyszli. Oni go nie poznali. On był wielkim księciem. I właśnie teraz Chrystus odwiedza Żydów, uzdrawia ich chorych i tak dalej. I oni dalej nie wiedzą, kim on jest, ten Mesjasz. Zacznijmy od 27 wiersza, 44 rozdziału. I twój sługa, mój ojciec, powiedział do nas, wy wiecie, że moja żona urodziła mi dwóch synów i jeden z nich ode mnie odszedł. To był Józef, właśnie ten, z którym oni rozmawiali. I ja powiedziałem, on został z pewnością rozerwany na strzępy i ja go odtąd nie widziałem. Jeśli wy zabierzecie mi również jego i jemu przytrafi się coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze smutku do grobu. Oni tam mieli małego Beniamina, jego młodszego brata. Wiecie, kogo reprezentuje Beniamin? Tę nową grupę prawdziwych, autentycznych Żydów, którzy się teraz tam zbierają, żeby utworzyć te 144 tysiące, tę rasę, która nadchodzi. Nie tych oszustów z Wall Street. Nie, nie. To jest tylko więcej mięsa armatniego. Oni nie są Żydami. Oni nie są Żydami. Prawdziwymi Żydami są ci mali Beniaminowie, którzy przychodzą stamtąd i oni nawet nie słyszeli słowa Jezusa Chrystusa. Dlatego teraz przyjdziecie do mnie i waszego ojca, i mojego ojca, i chłopca nie będzie z nami, wiedząc, że jego życie związane jest z życiem tego chłopca. Życie samego Boga związane jest z Izraelem. On jest z nim poślubiony. Za kilka minut do tego dojdziemy, jeżeli Pan pozwoli. On poślubiony jest z Izraelem. Jego życie jest z nim związane. Tak jak ja jestem związany z Panią Branham, moją żoną, i Ty jesteś związany ze swoją żoną. Twoje życie jest z nią splecione i Bóg jest poślubiony z Izraelem. I co to było? Jakub powiedział, moje życie jest splecione i związane z tym dzieckiem. Ja będę. I stanie się, że kiedy on zobaczy, że chłopca nie ma z nami, wiecie, Józef zamierzał zatrzymać tego chłopca. My znamy tę historię. I że on umrze, jego tata i twoi słudzy doprowadzą twojego sługę, naszego ojca, osiwiałego ze smutku do grobu. I teraz posłuchajcie tego błagania, które zanosi Ruben. Albowiem sługa twój stał się poręczycielem, że ten chłopiec do twojego, do mojego ojca, mówiąc, jeżeli ja nie przyprowadzę go do ciebie, wtedy ja będę obciążony winą wobec mojego ojca na zawsze. Dlatego teraz proszę Cię, pozwól Twojemu słudze zostać zamiast tego chłopca. Och, ludzie, widzicie, on stoi bezpośrednio przed Józefem, swoim bratem. To jest Józef i on go nie poznaje. Och, bracie, poczekaj, aż zacznie się to tysiąclecie. Więc zamiast tego chłopca, niewolnikiem mojego Pana. Słuchajcie go, nazywa go Panem. I pozwól temu chłopcu pójść z braćmi. Bo jak ja mam pójść do mego ojca, jeśli nie będzie ze mną chłopca? Żebym ja przez przypadek nie zobaczył, jak coś złego stanie się z moim ojcem. Błaga, oddając swoje własne życie. Jakże ci Żydzi będą tam stali z wyciągniętymi rękoma? Patrzcie. Popatrzcie teraz na 45 wiersz. Słuchajcie uważnie, nie omińcie tego. Kiedy Józef mógł, wtedy Józef nie mógł powstrzymać się przed tymi wszystkimi, którzy z nim stali. Bracie, tak będzie, kiedy grzech zostanie zakończony. Niewiara się rozproszy. I on zawołał, i on spowodował, że każdy poszedł ode mnie i nie stał przy nim nikt, kiedy Józef dał się poznać swoim braciom. Co to było? Nawet jego własna żona wróciła do pałacu. Och, ludzie, oblubienica jest w chwale, podczas gdy Jezus wraca. Tutaj się tym zajmiemy, żeby dać się poznać. I on głośno zapłakał. Józef po prostu nie mógł już tego dłużej wytrzymać. I on krzyknął. I usłyszeli to Egipcjanie i dom Faraona. Oni usłyszeli krzyk Józefa, aż tam w pałacu. Więc to był przedobraz Chrystusa spotykającego się z Żydami, bo On wie, że On ich zaślepił, żebyśmy my mieli szansę. Lecz kiedy On do nich przyjdzie ponownie, grzech Izraela się zakończy. Józef rzekł do swoich braci, ja jestem Józef. Jak myślicie, co Jezus powie? Ja jestem waszym Mesjaszem. Ja jestem tym, którego wy ukrzyżowaliście. Czy mój ojciec jeszcze żyje? Jego bracia nie mogli mu odpowiedzieć, bo oni byli przestraszeni w jego obecności. Och, muszę się tu zatrzymać tylko na chwilę. Przejdźmy do Zachariasza, 12 rozdział. Zwróćcie się teraz razem ze mną do Księgi Zachariasza, 12 rozdział Zachariasza. I może ja poświęcam trochę za dużo czasu na rozpoczęcie kazania na ten temat, lecz mam nadzieję, że nie. I ja tak bardzo chcę, żebyście wy to zrozumieli. Zachariasz, weźmy 12 rozdział Zachariasza i zobaczmy teraz, co on powie, kiedy on stanie przed swoimi braćmi. Zachariasz 12 i 10. Położy kres grzechowi teraz. W porządku, 12 rozdział i 10 wiersz. Zauważcie. I on tutaj teraz mówi o resztce, oblężenie Jerozolimy, bestia i wojska zostały zabrane i tak dalej. To wszystko zbliża się teraz do końca. To już jest prawie tysiąclecie. To tysiąclecie ma się rozpocząć właśnie teraz. Ja wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha czego? Łaski. Amen. Cudowna łaska. Na dom mieszkańców Jerozolimy, Daniela, święte miasto, ducha łaski i błagania. I oni będą patrzeć na mnie, na tego, którego przebili, i oni będą go opłakiwać, tak jak się opłakuje jedynaka. I będą nad nim gorzko biadać, tak gorzko jak nad pierworodnym. Słuchajcie, jaka to będzie żałoba, gdy on tam stanie, dając im się poznać, tak jak to zrobił Józef. Słuchajcie. I w owym dniu będzie taka wielka żałoba w Jerozolimie, jak żałoba Hadad. Ja tej nazwy nie umiem wymówić. H-A-D-A-D-R-I-M-O. Hadad Rimon w Megiddo, Megiddo. I w ziemi będzie opłakiwanie. Każda rodzina osobno. Rodzina domu Dawida osobno i ich żony osobno. I rodzina domu Natana osobno i ich rodziny osobno. Dom Lewiego i ich żony i rodziny osobno. I Symeon i tamci osobno. I wszystkie rodziny, które zostały, każda rodzina i ich żony osobno. Oni się będą tak wstydzili, kiedy oni tam staną i zobaczą, że właśnie ten, którego oni ukrzyżowali i którego oni się zaparli, stoi tam. Ich drogi Józef, tam będzie taka żałoba i oni powiedzą, skąd ty masz te blizny? On powie, z domu moich przyjaciół. Widzicie, co ja mam na myśli? On przychodzi właśnie po to, żeby zakończyć grzech niewiary. I ten 70. rok Daniela, raczej 70. tydzień, nadchodzi, żeby zakończyć grzech i pozbyć się go. Czy teraz rozumiecie? Co jest pierwsze? Żeby zakończyć przestępstwo, żeby położyć kres grzechowi. Numer 3, żeby dokonać pojednania za nieprawość. Wy, którzy to notujecie. Ja miałem tam mniej więcej 6 innych miejsc z Pisma, lecz ja po prostu to pomijam, ponieważ jest gorąco. My nie chcemy zabierać za dużo czasu. Ja chciałbym z tego wyciągnąć tyle, ile się da, ale ja nie chcę was za długo trzymać. W porządku. Żeby dokonać pojednania za nieprawość. Nieprawość to jest czynienie zła. Tak jak to, co oni zrobili na krzyżu. On dokonał pojednania, ale to nie będzie zastosowane dla nich. To nie zostało zastosowane dla nich. Dlaczego? Ponieważ oni byli zaślepieni i nie mogli tego zobaczyć. A dlaczego oni byli zaślepieni? Wy mówicie, więc może dzisiaj, ponieważ ja jestem ślepy. Wy jesteście ślepi z własnej woli. Oni byli ślepi, ponieważ Bóg ich zaślepił. Lecz wy jesteście ślepi, ponieważ wy jesteście ślepi z własnej woli. Dla was nie ma pojednania. Jeśli nie uwierzycie, że ja nim jestem, powiedział Jezus, umrzecie w waszych grzechach. Tak jest. Więc jeszcze raz, wróćmy do Zachariasza, rozdział 13. Więc posłuchajmy tego. Czynienie pojednania. Więc gdzie to? Ja kogoś szukałem. Posłuchajcie tego. Posłuchajcie tego, lecz może Pan to jakoś zrobi. W owym dniu będzie... Owym dniu, dr Scofield tutaj to ma w swoich przepisach albo w nagłówkach paragrafów. Resztka, pokutująca resztka wskazała na krzyż, żeby dokonać pojednania za nieprawość. Nieprawość to jest coś, co ty zrobiłeś źle, o czym ty dobrze wiedziałeś, że nie powinieneś był tego zrobić. Jeżeli ja w sercu knuję nieprawość, Bóg mnie nie wysłucha. Więc Zachariasz, 13 rozdział, zacznijmy od pierwszego wiersza. W owym dniu będzie otwarte źródło w domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy odnośnie grzechu i nieczystości. Dom będzie otwarty. Śmiało, my byśmy mogli to po prostu dalej czytać. Chciałbym, żebyście wy to sobie zaznaczyli, żeby to przeczytać. Lecz teraz ja mam tu zaznaczone, żeby zacząć od 6 wiersza i czytać do 10. W porządku, teraz przeczytajmy i zobaczmy. Lepiej przeczytajmy do 9. I ktoś powie do niego, że gdzie, co to za rany na twojej dłoni? Wtedy on odpowie, te, które ja mam były, zobaczmy, odpowie, te rany mi zadano w domu moich przyjaciół. Obudź się, o mieczu, przeciwko pasterzowi, przeciwko człowiekowi, który jest moim bliźnim, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce się rozproszą i ja zwrócę moją rękę ku maluczkim. Więc Jezus cytował to miejsce Pisma. Widzicie, uderz pasterza i rozprosz owce. Ale zwróćcie uwagę na kolejny akapit. On właśnie tyle z tego zacytował. Ale patrzcie, co mówi następne zdanie. Następna część. I ja zwrócę moją rękę ku maluczkim. Co? Grupa Beniamina, która teraz nadchodzi. I ja zwrócę moją rękę ku maluczkim. Uderz pasterza. Izrael najpierw. Izrael uderzył pasterza, rozproszył owce po całym świecie. Lecz Bóg powiedział, ja zwrócę moją rękę, żeby dotrzeć do tych maluczkich w tych ostatecznych dniach. Kiedy? Kiedy zostanie dokonane pojednanie za nieprawość? Izrael będzie zbawiony. Każdy jeden z nich. Otwórzmy Izajasza, Izajasz 66 rozdział Izajasza. I po prostu czytajmy przez chwilę. I zobaczmy, co Bóg mówi o tym, że Izrael ma zostać zbawiony. Jak długo potrwa zbawienie Izraela. Patrzcie, jak szybko to przyjdzie. Izajasz 66 rozdział i 8 wiersz. Jeżeli chcecie to wszystko przeczytać, w porządku. Kto słyszał o takiej rzeczy? Kto widział taką rzecz? Czy ziemia może być stworzona i ustanowiona jednego dnia w jeden dzień? Bo kiedy tylko Syjon poczuł bóle porodowe, wydał na świat swoje dzieci. Jak tylko Syjon zobaczył, że to był ich Mesjasz, on się narodził na nowo w ciągu jednego dnia. Dokonać pojednania za grzechy i dokonać pojednania za nieprawość, nieczystość. Och, ludzie! Oni robili to, co było złe, to, co było niewłaściwe. Za ich nieprawość zostało dokonane pojednanie. Numer 4. Żeby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość. To jest czwarta rzecz, dla której on przyszedł. Czwarte, co on przyszedł zrobić, żeby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość, położyć kres grzechowi, pojednanie i żeby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość. Kiedy się zakończyło przestępstwo Izraela? Kiedy przestępstwo Izraela? Więc my zamierzamy, chcę, żebyście to uchwycili, bo kiedy my zajmiemy się tą kobietą i wypędzeniem smoka, wrócicie z powrotem do tego samego miejsca Pisma. Pamiętajcie, żeby to zanotować. Kiedy zakończy się przestępstwo Izraela, szatan, który jest ich oskarżycielem i naszym oskarżycielem, zostanie zapieczętowany w bezdennej otchłani. Kiedy co? Kiedy zostanie zaprowadzona wieczna sprawiedliwość, coś, co nie może się skończyć, wszystko, co powodowało nieprawość, zostanie usunięte. Weźmy objawienie 20 rozdział i 13 wiersz, tylko przez chwilę i czytajmy tu, tylko przez minutkę. Objawienie 20 i 13, nie, przepraszam, to jest objawienie 1-3. Ja nie widziałem tego małego znaku pomiędzy nimi. Pot dostaje mi się do oczu. Objawienie 20 rozdział i zobaczmy. I ujrzałem anioła, który stąpił z nieba, który miał klucze do bezdennej otchłani i wielki łańcuch w swojej dłoni. On chwycił smoka, tego starego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. i wrzucił go do bezdennej otchłani i zamknął go i położył na nim pieczęć, żeby już więcej nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem musi zostać rozwiązany na krótki czas. Zaprowadzić wieczną sprawiedliwość. Szatan w bezdennej otchłani i wtedy on to robi i pieczętuje diabła, który zwodził ludzi. Więc wróćmy do Habakuka, drugi rozdział. Habakuk, drugi rozdział. I my teraz będziemy widzieć, dlaczego on zapieczętował tego starego węża i po co zostało to zrobione i co się dzieje zaraz po jego zapieczętowaniu. Ja to lubię, a wy? To daje nam pewną wiedzę. Habakuk, drugi rozdział i 14 wiersz. Myślę, że tak jest. Ja chciałbym to przeczytać, gdy to się dzieje. Patrzcie. Albowiem ziemia zostanie napełniona poznaniem i chwałą Pana, tak jak wody napełniają morze. Ludzie, fiu! Innymi słowy, kiedy wróg został odsunięty, dla grzechu nastał koniec. Nadeszła wieczna sprawiedliwość. Szatan został zamknięty w bezdennej otchłani i poznanie Pana napełni ziemię, tak jak wody napełniają morze. Amen. Chwała Bogu. To nadchodzi, bracie. To nadchodzi. Kobiety będą damami, a mężczyźni będą dżentelmenami. Amen. Gdy poznanie Pana napełni ziemię, morze i niebo, i och, moje serce boleje, płacząc za tym dniem słodkiego uwolnienia, gdy nasz Jezus wróci znów na ziemię. Amen. W porządku. Więc wtedy zaczyna się tysiąclecie. To będzie wtedy, gdy tysiąclecie, kiedy to miasto zostanie zbudowane. Czwarte. Mam jeszcze mniej więcej 6 innych miejsc Pisma, lecz my się pośpieszymy. Więc gdy wrócimy, ja pozbieram te inne miejsca Pisma. Lecz teraz wam tylko przedstawię ogólną koncepcję. Numer 5. Żeby zapieczętować wizję i proroctwo. Widzicie, ten anioł przyszedł, żeby zapieczętować wizję i proroctwo. Ja nienawidzę tego mówić, lecz pewien wielki pisarz, o którym ja któregoś dnia czytałem, jakiego on narobił zamieszania, on powiedział, czym to było? Więc po prostu, żeby pokazać, jaki głupi, och, przepraszam, ja tego nie chciałem powiedzieć, wybaczcie mi, ja tego nie miałem na myśli, naprawdę nie miałem, nie. Człowiek bez namaszczenia, widzicie? Ten człowiek powiedział, tutaj widzicie, że wizje i proroctwa zawsze były przeznaczone dla kościoła żydowskiego. I powiedział, od czasów Daniela, kiedy przyszedł Daniel, to oznaczało, że oni nie będą już więcej mieli wizji ani proroctw. Powiedział, wszystkie te rzeczy, o których oni dzisiaj mówią, o wizjach i o proroctwach, to wszystko jest od diabła, że nie ma czegoś takiego jak wizje i proroctwa. Bracie, po Danielu były dziesiątki proroków i był Jan Chrzciciel, był Jezus Chrystus. W całym Nowym Testamencie byli prorocy, były wizje, byli aniołowie. Jak człowiek może tak w ogóle mówić? Ale widzicie, to jest samolubny motyw, żeby próbować coś ludziom wcisnąć, żeby zrobić z tego doktrynę Kościoła lub jakąś małą drobnostkę, żeby ona się stała dla ludzi rzeczywistością. Jeśli ci ludzie nie mają Ducha Świętego, oni zostaną przez to zwiedzeni. Więc nie przyjmujmy tego, co powiedział jakiś człowiek. Więc nie ma żadnego miejsca Pisma, które by to potwierdzało. Więc jak ja bym mógł to przyjąć? Więc dowiedzmy się, czym tak naprawdę jest zapieczętowanie. Patrzcie, on przyszedł, żeby to zrobić, żeby zapieczętować wizję i proroctwo. Więc wróćmy po prostu do Księgi Daniela, tam gdzie byliśmy. My po prostu zobaczymy, co on powiedział w Księdze Daniela. Więc otwórzmy 12 rozdział Księgi Daniela. Teraz, kiedy my dochodzimy do Daniela 12, teraz możemy zaczynać. I czytajcie od... Kiedy wrócicie do domu, ja bym chciał, żebyście przeczytali od pierwszego wiersza. Przeczytajmy od pierwszego wiersza aż do czwartego. I w owym czasie Michał stanie, wielki książę, który będzie stał za dziećmi Twojego ludu, więc to jest w czasie końca. I będzie czas ucisku, jakiego nie było od narodu. To właśnie wtedy Antychryst, ten jeździec z pierwszej pieczęci, wychodzi i zajmuje swoje miejsce. Nawet aż do tego czasu. Nie w czasie, kiedy Tytus zdobył mury Jerozolimy. To było tylko w jednym miejscu. Patrzcie, gdy ten Antychryst, ten książę, który miał nadejść, patrzcie, gdy on przychodzi, aż do tego samego czasu. I w owym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto jest zapisany w tej księdze. Aleluja! Twój lud, Izrael, będzie zapisany w księdze. I wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy do hańby i do wiecznej wzgardy. Jakby w ogóle to mogło być wtedy, gdy Tytus zdobył mury Jerozolimy? Jak to mogło być? Nie mogło być. Widzicie, on mówi o czasach ostatecznych, podczas zmartwychwstania. Czy to jest prawda? Więc i ci, którzy są mądrzy, będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy zwracają wielu ku sprawiedliwości, gwiazdy na zawsze. Słuchajcie, tutaj to jest prawdziwe, autentyczne zapieczętowanie. Ale ty, o Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Co to jest? O, aleluja! Czy wy to widzicie, klaso? To objawienie Jezusa Chrystusa i Jego mocy, Jego przyjścia, czasów końca, zostało zapieczętowane aż do tego czasu. To jest to, co On przyszedł zrobić. To jest ukryte przed uczonymi. Nic dziwnego, że oni chcą odnieść to zapieczętowanie do dawnych czasów, do żadnych proroków i do wszystkiego, co się działo kiedyś. To nie będzie trzymało wody, lecz ta wizja była zapieczętowana aż do teraz. I ja właśnie w tym pokładam swoją wiarę, że Bóg objawi tych 70 tygodni. Amen. Zapieczętuj to, On powiedział, aż do czasu końca. Zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Co on zrobił? Zapieczętował tę wizję i to proroctwo. Daniel prorokował o tych rzeczach. On widział to w wizji i anioł stąpił, żeby zapieczętować wizję i zapieczętować proroctwo. Oni to mogą czytać, ale nie mogą tego zrozumieć aż do czasu końca. Czas końca. Co to jest czas końca? Koniec 70 tygodnia, kiedy ten książę, Antychryst, zostanie objawiony w tym czasie, czyniąc siebie Bogiem. Skąd my wiemy, że to jest zapieczętowane do tego czasu? Daniel to właśnie zrobił. To jest ostatni rozdział Księgi Daniela. Siostra Simpson powiedziała mi dzisiaj po południu, ona powiedziała, bracie Branham, ja przeczytałam całą Księgę Daniela. Ja po prostu nie wiedziałam więcej, kiedy skończyłam, kiedy ja przez nią przeszłam, niż kiedy zaczynałam. Tutaj to jest, siostro Simpson, jeśli tu jesteś dzisiaj wieczorem. Myślę, że ja ją widzę, siedzi tam. Nie powiedziałem o tym w tej przyczepie. Ja zachowałem spokój, bo ja myślałem, że może do tego dojdę. Ale ta wizja, którą Daniel widział tam nad tą rzeką, została zapieczętowana. Aż do czasów ostatecznych. To jest, pozwólcie tylko, że ja to tutaj przeczytam, widzicie? Lecz ty, o Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Wielu będzie biegało tu i tam, a poznanie będzie wzrastać. I ja, Daniel, spojrzałem, a oto stało dwóch, jeden po jednej stronie rzeki i jeden po drugiej stronie na brzegu rzeki. I jeden rzekł do człowieka obleczonego w lnianą szatę, który stał nad wodami tej rzeki. Kiedy nadejdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Teraz słuchajcie. I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami tej rzeki, kiedy on podniósł prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, że to będzie trwało czas i pół czasu. Więc my mamy właściwie dokładnie czas i pół czasu. Teraz patrzcie, jak to wyjdzie, kiedy weźmiemy 70 tygodni Daniela. To właśnie wtedy ta tajemnica będzie objawiona. W porządku, czas i pół czasu. I kiedy on będzie, on, zaimek osobowy, więc ten antychryst, będzie dokonywał rozproszenia sił świętego ludu, to jest, kiedy on złamie swoje przymierze w środku tygodnia, Wszystkie te rzeczy się wypełnią. Amen. I ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem. Wtedy ja powiedziałem, o Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? I on rzekł, idź swoją drogą, Danielu, bowiem te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu. Och, nie zapomnijcie o tym. Aż do czasu końca. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypróbowanych, lecz niegodziwi będą postępowali niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale mądrzy będą rozumieli. Przesłanie czasu końca to objawi. Ostatni wiek Kościoła. Chwała, fiu, tutaj to macie. Och, ludzie, jestem wstrząśnięty, gdy o tym myślę, o tej tajemnicy. Rzeczy, od których świat kościelny mruży oczy i mówi, to jest nonsens. Ta tajemnica, kim był Jezus Chrystus, nie trzecią osobą, nie drugą osobą, nie trzecią osobą, lecz tą osobą Boga. Wszystkie te inne Boże tajemnice zostaną objawione, ponieważ one są tutaj zapisane w tej księdze i zostaną objawione pokoleniu czasu końca. Oni tego nie mogą zobaczyć w seminariach, w szkołach i w denominacjach, tak samo jak Żydzi nie mogli zobaczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Nic dziwnego, że oni próbują myśleć, że Ty jesteś szalony. Nic dziwnego, że oni myślą, że Ty jesteś głupi. Nic dziwnego, że oni nie mogą zrozumieć, dlaczego Ty nie gdakasz razem z nimi. Ponieważ za tym stoi moc i wizja, Boże Słowo, które zostało objawione, żeby uporządkować Kościół przed pochwyceniem i powrotem do domu. Tak, wielu będzie biegało tam i z powrotem i poznanie wzrośnie, pewnie. Więc co to jest, ta inna rzecz, która miała być znana? Spójrzcie na dzień dzisiejszy, na te kościoły. Tutaj to jest. Ja mam nadzieję, że to nikogo nie zrani, lecz muszę to powiedzieć. Czynienie, w owym dniu powstanie antychryst. Więc pamiętajcie, kiedy wejdziemy do pieczęci, ten antychryst przejeżdża tuż nad tymi pieczęciami. Daniel mówił o tym w tym miejscu. Książę, który miał przyjść. On miał zostać odcięty, to znaczy Jezus, żeby dokonać pojednania za ludzi. Ale ten książę, który miał powstać, który miał spowodować ohydę spustoszenia, to był Rzym poprzez Tytusa. I tym razem to jest książę, który wychodzi z Rzymu. On tego dokona. I on zostanie ujawniony w tym ostatnim dniu, teraz słuchajcie, czyniąc się Bogiem. Tak jak Duch Święty nas ostrzega w drugim liście do Tesaloniczan, drugi. Po prostu przejdźmy do tego, drugi Tesaloniczan, i wtedy nie będziecie mieli mojego słowa, lecz Boże Słowo. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział i 12 wiersz. Zobaczmy. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział i 12 wiersz. Zobaczmy. Zacznijmy wyżej, 7 wiersz. Albowiem tajemnica nieprawości już działa. To mówi Paweł przez Ducha Świętego. Tylko ten, który teraz pozwala, będzie pozwalał, aż on zostanie usunięty z drogi. Kim jest ten on? Czy ktoś wie? Duch Święty. On, który pozwala. I wtedy, kiedy ten niegodziwiec zostanie ujawniony, kiedy? Właśnie w czasie, gdy Duch Święty zostanie zabrany, a on właśnie teraz ma odejść. Dlaczego on odchodzi? Zabiera Kościół ze sobą. Ujawniony. Paweł mówi pod inspiracją. Którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Oczywiście tego niegodziwego. I on, który przychodzi za sprawą szatana, z wszelką mocą oraz znakami i rzekomymi cudami, my jesteśmy największym kościołem. My mamy to. Zjednoczcie się wszyscy razem, widzicie? My jesteśmy najwięksi. Rzekome cuda. I z całą niesprawiedliwości w tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, żeby mogli być zbawieni. I dlatego Bóg na nich zesłał ostre urojenia, żeby wierzyli kłamstwu. I żeby ci mogli być potępieni, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale mają upodobanie w nieprawości. Czy wy to rozumiecie? Och, ludzie. Więc Paweł mówi, w czasie, w którym Boża pieczęć zostaje ogłoszona, Jego duch, Jego imię, Jego łaska, wszystkie te inne wielkie tajemnice, które teraz wychodzą na jaw, plany dla Jego Kościoła, który ma pójść w pochwyceniu, wylanie Świętego Ducha tego dokonało. To jest to, co On uczynił w tych ostatnich dniach. Więc zobaczmy, czy my mamy czas na to ostatnie? Szóste. Namaścić to najwyższe. Och, ludzie, tutaj to jest. Czym jest ta ostatnia rzecz, którą on ma zrobić? Więc wróćmy po prostu do Daniela i zobaczmy, co on ma zrobić właśnie tutaj. 70 tygodni. Co ma być dokonane w tym czasie? W porządku. Jest ustalonych dla Twojego ludu i Twojego świętego miasta, żeby zakończyć przestępstwa. Przestępstwa ludu, żeby położyć kres grzechowi dla ludu i dokonać pojednania za ich nieprawość. I zaprowadzić wieczną sprawiedliwość dla Żydów i zapieczętować wizję i proroctwo do czasu końca i namaścić to najświętsze. To jest sześcioraki cel Jego przyjścia. Więc żeby namaścić to najświętsze, więc to może tylko przez chwilę wyglądać trochę dziwnie dla wielu z was, nauczycieli. Lecz teraz po prostu tylko przez chwilę załóżcie, że tak jest. Po prostu zobaczcie, co z tego wyjdzie. To nie jest namaszczenie człowieka. Jezus już został namaszczony. Czy to jest prawda? Księga Dziejów Apostolskich mówi, że Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym. On chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając chorych i tak dalej. Jezus już jest. On jest Mesjaszem. A Mesjasz to znaczy ten namaszczony. Czy to jest prawda? Lecz tutaj, w czasie końca, On ma namaścić to najświętsze. Czym jest to najświętsze? Według tego, jak ja to widzę, co wierzę, że jestem w stanie udowodnić na podstawie Pisma, to namaszczenie tego najświętszego to będzie świątynia, która będzie używana podczas tysiąclecia. Więc posłuchajcie. Zobaczcie, dlaczego ja to tak rozumiem. Zostało to opisane w Księdze Ezechiela, 4 rozdział. Nie, miałem na myśli 43 rozdział, 1 i 6 wiersz. Wróćmy do Ezechiela i zobaczmy, jak on obrazuje tysiąclecie, jak oni namaszczą. Ezechiel 43. I my teraz po prostu przeczytajmy stąd trochę i zobaczmy, co on będzie czynił w tym tysiącleciu. Namaszczenie. W Księdze Ezechiela 43. W porządku. I teraz zacznijmy od 1 do 6 wiersza. Wy to możecie oczywiście wszystko przeczytać, jak wrócicie do domu. Wy, którzy to notujecie, Ezechiel 43. Potem, więc patrzcie, opis świątyni, która ma zostać zbudowana w tysiącleciu. Więc każdy czytelnik wie, że od 40 rozdziału Ezechiela aż do mniej więcej 44 rozdziału to nie jest nic innego na świecie niż świątynia tysiąclecia, wznoszona na ziemi, każdy to wie, widzicie. Wtedy wypełnia ją chwała Pana i tak dalej, tym podobne. Więc my po prostu opiszemy tę świątynię w 43 rozdziale od 1 do 6 wiersza. Potem on przyprowadził mnie do bramy, właśnie do bramy, która patrzyła ku wschodowi. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodniej drogi. I ten głos był jak głos wielu wód. I ziemia zajaśniała od tej chwały. I z wyglądu było to zgodne z wizją, którą ja widziałem. Nawet zgodne z wizją, którą ja widziałem, kiedy przybyłem, żeby to miasto zniszczyć. I ta wizja była podobna do wizji, którą ja zobaczyłem nad rzeką Chebar. I ja upadłem na twarz. I chwała Pańska weszła do domu od strony bramy, która jest z widokiem ku wschodowi. Więc Duch mnie podniósł i wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny, a oto chwała Pańska napełniała dom. I ja go słyszałem, mówił do mnie z domu, i ten człowiek przy mnie stał. Namaszczenie. Namaszczenie tej świątyni na tysiącletnie panowanie. Teraz zwróćcie uwagę na Księgę Kapłańską. Więc patrzcie, jak ona została poświęcona w Księdze Kapłańskiej. Więc jeśli wrócimy do Księgi Kapłańskiej, to zobaczymy, że Mojżesz namaścił świątynię. Kiedy przy tym jesteśmy, wróćmy po prostu do tyłu. Mamy tyle czasu. I wróćmy do Księgi Kapłańskiej i zobaczmy, kiedy Mojżesz namaścił świątynię. W 8 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Och, ja po prostu lubię porównywać te miejsca Pisma z innymi miejscami Pisma. Czy wy tego nie lubicie? I wtedy wy po prostu macie jakieś pojęcie o tym, czego my szukamy i co my robimy. Więc każdy z was zdaje sobie z tego sprawę, że my teraz po prostu od czasu do czasu używamy jakiegoś miejsca Pisma odnośnie tego. Więc 8 rozdział Księgi Kapłańskiej. I ja mam tu zaznaczony 10 wiersz. Zwróćcie uwagę, Księga Kapłańska 8:10. Zobaczmy. I Mojżesz wziął oliwę do namaszczenia i wylał namaszczającą oliwę i namaścił świątynię i wszystko, co w niej było, i poświęcił to. I pokropił nim ołtarz 7 razy. Namaścił ołtarz i wszystkie przybory, zarówno naczynie do obmywania, jak swoje nogi do tego, żeby to poświęcić. I wylał namaszczającą oliwę na głowę Arona i namaścił go, żeby go poświęcić. Mojżesz na pustyni poświęcił albo namaścił świątynię, żeby oddawać cześć dla dzieci Izraela, gdy one były w podróży. To było namaszczone. Więc otwórzmy 2 Księgę Kronik i my będziemy widzieli poświęcenie, kiedy Duch Święty zajął swoje miejsce w świątyni i teraz zobaczcie, co miało miejsce. W 2 Księdze Kronik, 5 rozdział i zacznijmy od 13 wiersza. 2 Księga Kronik, 5 rozdział i zacznijmy od 13 wiersza. I stało się, że gdy trębacze i śpiewacy byli, żeby wydać jeden dźwięk, żeby ich usłyszano, chwały i dziękczynienia Panu, i kiedy oni podnieśli swoje głosy razem z trąbami i cymbałami oraz instrumentami muzycznymi i oddawali Panu chwałę i śpiewali, bo On jest dobry i Jego łaski trwają na wieki, potem dom został napełniony obłokiem, właśnie ten dom Pana. Tak, że kapłani stali, kapłani nie mogli ustać, żeby pełnić służbę z powodu obłoku, bowiem chwała Pańska napełniła Boży dom. Bóg wszedł do świątyni, która miała zostać namaszczona i ona została mu oddana, żeby ludzie mogli przyjść i oddawać cześć. Więc żeby namaścić nie Twoje święte miejsce, ale żeby namaścić miejsce najświętsze. I my zauważamy, że Nowy Jeruzalem jest miejscem najświętszym. I namaszczenie będzie nad tym Nowym Jeruzalem, które zstępuje z nieba, od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. To namaszczenie będzie nad nimi. Więc kiedy Zorobabel poświęcił swoją świątynię po jej odbudowaniu, ona nie została ponownie namaszczona, ponieważ ona już była namaszczona i ona została zburzona i po prostu odbudowana ponownie. To zniszczenie, które ją spotkało, ona została ponownie odbudowana i postawiona, więc ona już więcej nie była namaszczana. Gdy ona raz została namaszczona, to trwało i trwa aż do tego czasu. Lecz kiedy Bóg postawi świątynię tysiąclecia, On namaści to najświętsze. Nie to Twoje święte, lecz to najświętsze. Lecz kiedy król obejmuje swój tron na 1000 lat, chwała, z nią już jest teraz koniec. Namaszczenie najświętszego będzie ostatnią rzeczą, która będzie miała miejsce. Kiedy świątynia została wzniesiona, nadeszło zmartwychwstanie. Żydzi wrócili. Chrystus i Jego oblubienica przyszli. Żydzi, 144 tysiące, są zapieczętowani. Tysiąclecie ma miejsce. Tam będzie namaszczenie, kiedy miejsce najświętsze zostanie namaszczone. Święte, najświętsze ze świętych i najświętsze. Więc to najświętsze miejsce jest świątynią, gdzie Bóg mieszkał pomiędzy cherubinami. I tym razem Chrystus zasiądzie w miejscu najświętszym i namaszczenie będzie na Nim. I oni nie będą tam potrzebowali słońca, bo baranek w środku miasta będzie światłem. W tym mieście nigdy nie zajdzie słońce, jak mawiał stary wujek Jim. I ono nigdy nie zajdzie, ponieważ Chrystus będzie tym światłem, tym namaszczonym. I przyjdzie król i obejmie swój tron na 1000 lat, żeby panować. Jeremiasz 3:12-18 włącznie. Przeczytajmy to. W księdze Jeremiasza 18 rozdział, tak mi się wydaje. Tak. Nie, 12 rozdział, przepraszam. 12 rozdział Jeremiasza i zacznijmy od... Jeremiasz 3, przepraszam. Jeremiasz 3. Ja mam to tutaj zapisane, gdzie podczas studiowania Duch Święty po prostu mnie przenosił z miejsca na miejsce. Ja tylko te rzeczy zanotowałem, najlepiej jak umiałem. Jeremiasz 3 i potem 12-18 włącznie. Przeczytajmy to. Idź i ogłoś te słowa ku północy i mów, wróć ty odstępco Izraelu, mówi Pan, i ja nie spowoduję, żeby mój gniew spadł na ciebie. Bo ja jestem miłosierny, mówi Pan, i ja nie będę chował gniewu na wieki. Tylko przyznaj się do twojej nieprawości, że wystąpiłaś przeciwko Panu, twojemu Bogu, i włóczyłaś się po drogach ku obcym, pod każdym zielonym drzewem. To jest właśnie to, co oni robili, ze wschodu, z zachodu, z każdego narodu, widzicie? I wy nie byliście posłuszni głosowi, mojemu głosowi, mówi Pan. Nawróćcie się, posłuchajcie tego. Nawróćcie się, o odpadłe dzieci, mówi Pan, bo ja was poślubiłem. Ich oczy były zaślepione, ponieważ ja daję szansę poganom, ale wy wróćcie, bo ja was poślubiłem. I ja was zabiorę po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdej rodziny. Nie wszyscy, którzy nazywają siebie Żydami, wejdą, lecz ta wybrana grupa wejdzie, ten mały Beniamin, który tam przyszedł do Józefa, ta grupa z każdego narodu, po jednym z miasta i z rodziny. I ja sprowadzę was na Syjon. I ja wam dam pasterza, według waszego serca, który was będzie karmił wiedzą i zrozumieniem. I stanie się, że kiedy wy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo w tym kraju, w owych dniach, mówi Pan, oni już więcej nie będą mówić skrzynia przymierza Pana. Ani nie będzie się o niej myśleć, ani nie będą o niej pamiętać, ani nie będą jej odwiedzać, ani nie będzie to więcej robione. W owym czasie Jeruzalem będą nazywać tronem Pana, bo On tam będzie, widzicie, i wszystkie narody zgromadzą się, aleluja, w Nim i w imieniu Pana, w Jeruzalem. Również nie będą oni więcej postępowali według ich własnych wyobrażeń, w złości swojego serca. Właśnie wtedy to miasto zostanie namaszczone. Właśnie wtedy Nowe Jeruzalem zostanie namaszczone. I wszystkie narody tego miasta. W objawieniu w 22 rozdziale jest powiedziane, że bramy nie będą zamykane na noc, bo tam nie będzie nocy. I wszyscy królowie ziemi będą wnosili do tego miasta cześć i chwałę. Jego mury będą z jaspisu i z sardoniksu, z 12 rodzajów kamieni, a 12 bram będzie z czystych pereł, każda z jednej. Nie będzie tam potrzebna świeca, nie będzie tam już więcej światła słonecznego, bo baranek, który jest w środku miasta, będzie tym światłem i on przyprowadzi swój lud do życia wiecznego. Będą tam stały 2 drzewa, po jednym z każdej strony rzeki i one służą uzdrawianiu narodu. To jest to namaszczone, które przyjdzie. Miasto święte, stępujące z nieba od Boga, przychodzące na ziemię. Teraz zobaczmy, co w tym czasie będzie miało miejsce. Och, czy wy to kochacie? Przejdźmy do Izajasza 65, tylko na chwilę. To jest po prostu za dobre, żeby to pominąć. To jest po prostu za dobre, żeby to opuścić. Może być trochę gorąco, ale po prostu chodźmy dalej. Izajasz 65. Słuchaj, co będzie miało miejsce w tym czasie. I po prostu zapytaj samego siebie, przyjacielu, grzeszniku, Czy ty mógłbyś pozwolić sobie na to, żeby to ominąć? Izajasz 65. Zacznijmy mniej więcej od 17 wiersza. Słuchajcie teraz uważnie wszyscy. To jest w czasie tysiąclecia, kiedy to Najświętsze jest namaszczone. Bo oto ja stworzę nowe niebiosa i nową ziemię. I dawnych rzeczy nie będzie się wspominało, ani nie przyjdą one na myśl. Lecz będą cieszyć się i radować, nawet z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stwarzam Jeruzalem. Ja stwarzam Jeruzalem. To jest nowe Jeruzalem. Radowanie się i jego ludowi radość. Czym jest to namaszczenie? To jest radość Pańska. Stwarzam Jeruzalem, radość i jego ludowi radość. I będę się radował w Jeruzalem. Król na tronie, na królewskim majestacie tronu, wiecznego tronu i wieczny lud z wieczną radością w wiecznym mieście. Och, ludzie! I będę się cieszył w Jeruzalem i rozraduję się w moim narodzie i nie będzie w nim już więcej słychać głosu płaczu ani głosu krzyku i nie będzie tam już więcej kilkudniowego niemowlęcia ani starca, który by nie dopełnił swoich dni, gdyż dziecko umrze w wieku 100 lat, lecz grzesznik w wieku 100 lat będzie przeklęty i oni wybudują domy i zamieszkają w nich. Oni zasadzą winnice i oni będą spożywać z nich owoce. Nie będzie tak, że oni zbudują, a ktoś inny będzie mieszkał. To znaczy, ty umierasz, a twój syn zajmuje twoje miejsce. Zbudują i żeby ktoś inny mieszkał. Nie, żeby oni sadzili i żeby ktoś inny z tego jadł. Lecz jakie są dni drzewa, takie będą dni mojego ludu i moi wybrani. Oni się będą długo cieszyli dziełami swoich rąk. Oni nie będą pracować na próżno, ani nie będą rodzić w udręce, ponieważ oni są nasieniem Pańskich błogosławionych i ich potomstwo razem z nimi. I stanie się, zanim oni zawołają, ja odpowiem. To jest chwalebne namaszczenie za cherubami. Ja odpowiem. I kiedy oni jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Wilk i owieczka będą się pasły razem. Lew będzie jadł słomę jak byk. Proch będzie węża pokarmem. I nie będą ranić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi Pan. Czy ty to możesz przegapić? Nie. Wróćmy tu jeszcze raz, z powrotem. I Izajasz jeszcze raz mówi w 11 rozdziale, 1 wiersz do 9. Słuchajcie, co on mówi tu jeszcze raz, kiedy on łapie wizję. I on widzi te kobiety, jak one będą się zachowywały w tych ostatnich dniach. Więc Izajasz 11:1. I wyjdzie pęd z pnia Jessego, gałąź, która wyrośnie z jego korzeni. Kto to był? Chrystus. Z jego korzeni. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, zrozumienia, duch rady, mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. I da mu szybkie zrozumienie w bojaźni Pana. I on nie będzie sądził na podstawie tego, co widzą jego oczy, ani na podstawie tego, co słyszą jego uszy. Lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie i będzie ganił ich nieprawość z powodu pokornych tej ziemi. I on uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich ust zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a wierność rzemieniem jego lędźwi. I wilk również będzie mieszkał z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem, to jest koza. I ciele, i lwiątko, i młode zwierzę tuczne, albo ciele, albo lew, i młode zwierzę tuczne razem. I małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica będą się pasły, ich młode i będą leżeć razem. A lew będzie jadł słomę jak wół. I niemowlę będzie się bawić przy jamie żmii, i dziecko odstawione od piersi włoży swą rączkę do nory węża. Nie będą ranić ani niszczyć na wszystkich moich świętych górach, bo ziemia będzie pełna wiedzy, tak jak wody wypełniają morze. To jest w tym nowym Jeruzalem. W tym nowym. Gałąź tutaj odnosi się do gałęzi Dawida. On jest zarówno gałęzią, jak i latoroślą. Więc po tym pojawia się oblubienica. Po tych 70 tygodniach oblubienica pojawia się w Księdze Objawienia, rozdział 19, wiersz 1 i 16. Ona przybywa ze swoim oblubieńcem, potężnym królem. Och, ludzie, ja nie wiem, czy my to wszystko przerobimy, czy nie. My tak po prostu mamy. Więc tak czy owak, przeczytajmy chociaż część. Oto skąd potem nadejdzie oblubienica. Widzicie? Gdy nastanie tysiąclecie, wtedy Chrystus wróci z oblubienicą. Dokładnie. Od 1 do 16 i 19 rozdział. Po tych wydarzeniach, po tym ucisku, po tych biadach, po tych pieczęciach, po tych plagach, po wypędzeniu szatana, po ustanowieniu tysiąclecia, patrzcie, po tych wydarzeniach ja usłyszałem głos wielu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, cześć, moc Panu, naszemu Bogu, bo prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy, bo On osądził wielką szetecznicę, która skaziła ziemię swoim cudzołóstwem i pomścił na niej krew swoich sług. I jeszcze raz oni powiedzieli: Alleluja! I jej dym wzniósł się na wieki wieków. To jest ta stara prostytutka, Kościół. Jej dym się wzniósł. I upadło 24 starców i 4 zwierzęta i oddali chwałę Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! I rozległ się głos z tronu, mówiący: Chwalcie naszego Boga! Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i wy, którzy się Go boicie, zarówno mali, jak i wielcy. I usłyszałem coś, jakby to był głos licznego tłumu. Słuchajcie, tutaj to macie, Kościele. Po tym, jak ona poszła do góry w 3 rozdziale, oto ona przychodzi, widzicie? I teraz 6 wiersz. I usłyszałem, jak gdyby to był głos licznego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych grzmotów, mówiący: Alleluja! Bo Pan Bóg Wszechmocny panuje. Alleluja! Patrzcie, teraz nadchodzą zaślubiny Baranka. Oto ona nadchodzi. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu cześć, bowiem nadeszły zaślubiny Baranka i Jego żona się przygotowała. Oto ona nadchodzi, oboje, oblubienica i oblubieniec. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior to sprawiedliwość świętych. I on do mnie powiedział: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną wieczerzę Baranka. I on do mnie powiedział: to są prawdziwe słowa Boże. I ja upadłem mu do stóp, żeby mu oddać chwałę. I on do mnie powiedział: uważaj, żebyś ty tego nie zrobił. Ja jestem współsługą twoim, twoich braci i mają świadectwo Jezusa. Oddają Bogu chwałę, bowiem świadectwem Chrystusa, Jezusa, jest duch proroctwa. I ja widziałem niebo otwarte i białego konia. Och, ludzie! I ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy. I on sprawiedliwie sądzi i walczy. I jego oczy były niczym płomienie ognia i jego głowie było wiele koron. On został ukoronowany jako kto? Król królów. I on miał napisane imię, którego żaden człowiek nie znał, tylko on sam. I on był przyodziany w białą szatę zmoczoną we krwi. I on ma na imię Słowo Boże. Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Kto to był? Jezus. I on ma na imię Słowo Boże. A wojska, które były w niebie, podążały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Chwała! Oto ona nadchodzi. I z jego ust wychodzi ostry miecz, którym... I żeby to miało pobić naród, i będzie nimi rządził laską żelazną, on sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. I on miał na swojej szacie i na swoim biodrze wypisane imię Król Króla i Pan Pana. Co to było? Jego lud właśnie go ukoronował jako Króla Króla i Pana Panów. Wrócił do swojej świętej świątyni, namaszczony Bożą obecnością, żeby żyć i królować przez 1000 lat, razem ze swoim Kościołem. Amen. Pojawia się razem z potężnym Królem, żeby zająć swoje miejsce u Jego boku w nowej, królewskiej, namaszczonej świątyni. Więc sześcioraki cel od objawienia 6.1 do objawienia 19.21 został wypełniony. Posłuchajcie teraz na zakończenie. Siedem pieczęci, siedem trąb, siedem czasz, trzykrotne biada, niewiasta w słońcu, wypędzenie diabła albo czerwonego smoka następuje pomiędzy tymi czasami, podczas wielkiego ucisku. Nie zapomnijcie o tym. Wszystkie te rzeczy mają miejsce w tym czasie. Lecz tutaj jest sześcioraki cel Jego przyjścia. Czy wy w to wierzycie? Jaki chwalebny czas czeka tych, którzy miłują Pana. Mówię ci, przyjacielu, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to przegapić. Nie przegap tego. Cokolwiek robisz, upewnij się. Więc w następną niedzielę, jeżeli Pan pozwoli, ja chciałbym zaprezentować, jeżeli On mi pomoże, po prostu pokazać dokładnie, gdzie każdy jeden z tych siedmiu dni, gdzie one miały miejsce. Przynosząc to samo, co przyniosłem dzisiaj, i umieścić tych siedem czasów, siedem tygodni, 70 tygodni, dokładnie w miejscu tego żydowskiego sanktuarium i po prostu dokładnie pokazać, gdzie my żyjemy, tutaj na końcu, jeżeli Pan pozwoli. Czy wy Go miłujecie? Czy możesz sobie pozwolić na to, żeby ominąć niebo? Jesteśmy w czasie końca. On przychodzi, żeby co zrobić? Pierwsza rzecz, jaka będzie miała miejsce jeszcze zanim Jezus przyjdzie na ziemię. Co będzie tą pierwszą rzeczą? Kościół zostanie, co? Pochwycony. Czy Jezus przyjdzie na ziemię i przejdzie się koło grobu i uściśnie dłonie tacie i mamie, porozmawia z nami wszystkimi tutaj i pójdzie do góry? Nie. Jak to będzie? To my to mówimy do was według słowa Pana. Że my, którzy żyjemy i zostajemy, 2 Tesaloniczan, 5 rozdział, my, którzy żyjemy i zostajemy do przyjścia Pana, nie powstrzymamy albo nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Albowiem zabrzmi Boża trąba, umarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani razem z nimi, żeby się spotkać z Panem na powietrzu. My zostaniemy pochwyceni w jednej chwili, w okamgnieniu. W tym czasie kończy się wiek Kościoła. Następnie tu na ziemi Bóg się zaczyna zajmować Żydami. Będzie 2 proroków. Znajdziemy to w 11 rozdziale. 2 namaszczonych proroków, jak Eliasz i Mojżesz. Myślę, że chodzi o nich. I oni sprowadzą wielkie przekleństwa po tym, jak oni zobaczą, że tamci się zjednoczyli i Rzym, ten książę, zerwał swoje przymierze. W połowie tego 70 tygodnia zostanie zerwane przymierze z Rzymem lub Rzym zerwie z Izraelem i to spowoduje, że ta ohyda zacznie się rozprzestrzeniać i będzie wielka powódź, gdy resztka pogan, ta śpiąca panna, smok, Rzym, wypluje wodę ze swej paszczy, by wypowiedzieć wojnę resztce nasienia niewiasty, która zachowuje Boże przykazania. Rzym to uczyni. Konfederacja Kościoła zjednoczy ich razem i wprowadzi Żydów do tej konfederacji i jeszcze raz przywróci ich z powrotem do ich własnego kultu świątynnego, według tak mówi Pan z Biblii, i oni będą mieli swój własny kościół. Czym oni teraz są? Ja właśnie teraz to uchwyciłem. To jest świeże. Oni są teraz uznanym państwem. Czy to jest prawda? Lecz oni jeszcze nie mają swojego kultu świątynnego. I kiedy oni ustanowią kult świątynny, kościół zostanie zabrany. Bóg zajmie się Żydami jako narodem. I potem, gdy oni zostaną wprowadzeni do tej konfederacji, Rzym zerwie to w połowie 70 roku, po upływie 3,5 roku, on z nimi zerwie to przymierze i spowoduje, że ohyda, która czyni spustoszenie, będzie się szerzyć aż do końca. Wtedy on weźmie zarówno protestantów, jak i Żydów i będzie ich prześladował. W tym czasie ci dwaj prorocy powstaną i przeklną ziemię, tak, że nie będzie na niej deszczu za dni ich prorokowania. I oni sprowadzą z nieba ogień i wszystko inne. Wy tylko czekajcie. My tutaj mamy w zanadrzu wiele, żeby się uczyć. Och, jakim On jest wielkim Bogiem, jakim miłosiernym Ojcem. Przyjaciele, pozwólcie, że wam to powiem jako wasz pastor. Wy nie zdajecie sobie sprawy z przywilejów, jakie posiadacie. Nie zdajecie sobie sprawy. Było wielu wielkich ludzi, wielu świętych, tysiące świętych mężów, którzy umarli w minionych latach, mężów napełnionych duchem, którzy bardzo by chcieli zobaczyć ten dzień, w którym wy żyjecie. Skorzystajmy z tego, wy i ja. Na co my jeszcze mamy zwrócić uwagę? Co my możemy potem zrobić? Dokąd my zmierzamy? Co się wydarzy? My gdzieś musimy dotrzeć. Wy nie możecie tutaj być przez cały czas. Wy możecie skosić trawę. W przyszłym tygodniu ona ponownie musi zostać skoszona. Tak, dwa razy przed tym czasem. Wy możecie wychowywać swoje dzieci. Wy im dajecie obiad, podczas kolacji one są znowu głodne. Wy im dajecie kolację, następnego poranka one są znowu głodne. Wy kupujecie im parę butów. Jeżeli one są takie jak moje, to za dwa albo trzy miesiące wykupujecie im kolejną parę. Wy kupujecie im ubrania w tym miesiącu i za miesiąc albo za dwa wykupujecie im nowe ubrania, widzicie? Nie ma nic stałego, nie ma nic stabilnego, nie ma nic, co mogłoby się ostać. Nie pożądaj świeckich bogactw, które szybko niszczą się. Buduj na tym, co jest wieczne, na tym, co nie kończy się. Nieustannie czas przemija. Nic tu nie ostoi się. Buduj na tym, co jest wieczne. Bożej dłoni trzymaj się. Słuchajcie. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli nigdy nie chwyciłeś go za rękę, czy nie przyjdziesz i nie uczynisz tego teraz? Mała dziewczynko, teraz jesteś śliczną, małą panienką. Twoje włoski są piękne, twoje małe policzki są różowe. Ale wiesz, przyjdzie po prostu takie jutro, kiedy to wszystko przeminie. Skąd my możemy wiedzieć, czy w przyszłym tygodniu robaki nie będą zjadać w ziemi tych ślicznych, małych, różowych policzków? Młody bracie, Ty jesteś silny, masz duże, silne mięśnie. Ty masz wielkie oczekiwania. Ale po jakimś czasie, już jutro te ładne, kręcone włosy wypadną, a te, które ci zostaną, posiwieją. Te wielkie, wyprostowane plecy się pochylą i robaki będą jadły te ramiona i to ciało. One przerobią cię na proch. Chciałbym, żebyście teraz wyciągnęli ręce i uchwycili jego dłoń. Widziałem wiele rzeczy. Już prawie 31 lat za kazalnicą. Widziałem smutne widoki. Widziałem chwalebne widoki. Najsmutniejszym widokiem, jaki ja kiedykolwiek widziałem w moim życiu, ja widziałem tyle głodujących dzieci na ulicy. Ja widziałem matki żebrzące o jeden kawałek chleba. Najsmutniejszy widok, jaki ja kiedykolwiek widziałem, to człowiek, ludzka istota, który powinien być Bożym Synem, jak umiera bez poznania Boga. Pamiętam, jak pewnego wieczoru jakaś kobieta stała w drzwiach tego kościoła i śmiała się ze mnie i powiedziała, ja bym nie pozwoliła, żeby moja krowa miała taką religię jak on. Po niecałej godzinie wezwano mnie do szpitala. Piękna kobieta, mniej więcej 22 lata, ona krzyczała, sprowadźcie tutaj tego kaznodzieję. Ona była wierzącą katoliczką. Kiedy podszedłem, starsza siostra powiedziała, spóźniłeś się, bracie Branham. Ona umarła jakieś 5 minut temu. Ja powiedziałem, czy mogę ją zobaczyć? Powiedziała, ona za tobą krzyczała. Jej ostatnie słowa, sprowadźcie tego kaznodzieję, brata Branhama. Jej mąż tam był, krzyczał, pomódl się o nią, pomódl się. Ja powiedziałem, teraz już jest za późno. Ja zdjąłem to przykrycie. Ona miała wielkie brązowe oczy, piękna kobieta, małe piegi na całej twarzy, kasztanowe włosy, bardzo atrakcyjna. Ona tak bardzo cierpiała, że te piegi sterczały na jej twarzy niczym pryszcze. Jej oczy były wypchnięte z oczodołu w ten sposób i oczywiście jej wnętrzności i nerki pracowały, co jest w... prawie każdy, kto umiera, tak ma. I ona tam była, leżała w tym stanie z otwartymi ustami. I jej powieki tutaj zakrywały do połowy brązową część jej oczu. Ja tego nigdy nie zapomnę. Przyszła mi do głowy ta pieśń. Ja stałem obok umierającego człowieka właśnie tutaj w Port Fulton. Oni wezwali mnie do jego łoża i ja się z nim modliłem pewnego wieczora tu przy ołtarzu. On objął ramieniem jakąś kobietę. Ja powiedziałem, zdejmij to ramię z tej pani. On powiedział, ja ją prowadzę do Boga. Ja powiedziałem, nie obejmuj jej ramieniem. Ja w takie rzeczy nie wierzę. On się na mnie rozgniewał, on wyszedł za drzwi. Trochę później, gdy on umierał, ja do niego poszedłem. Spojrzał mi w twarz i powiedział, nie módl się o mnie, bracie Bill. Ja jestem zgubiony, już po mnie. Powiedział, wszystko, co kiedykolwiek zyskałem, przepadło. Pewnego dnia ja stałem właśnie tutaj w rogu, kawałek stąd, obok człowieka, który wezwał mnie do swego łoża, kiedy umierał. On powiedział, ja zawsze chciałem tego i tego i tego. On powiedział, ale ja nigdy nie służyłem Panu. Wiele razy powstrzymywałem się od przyjścia do ołtarza. On powiedział, bracie Branham, módl się, żeby Bóg pozwolił mojej małej dziewczynce odpokutować za rzeczy, które ja zrobiłem. Może ona będzie mogła zrobić coś dla Pana. Ja powiedziałem, nie da się tak zrobić, bracie. To, co ty byś mógł zrobić, przepadło. Stałem przy tym człowieku. Widziałem, jak walczył z diabłami przez 24 godziny. Mówił, że diabły stały przy jego łóżku z łańcuchami owiniętymi wokół szyi. Powiedział, nie pozwól, żeby one mnie dopadły. Krzyczał, trzymały go w tym łożu. Powiedział, on tam stoi, nie widzisz tego? On po mnie przychodzi. On zbyt długo odsuwał od siebie Boga. On miał wielkie stodoły pełne siana, pełne pszenicy, fajne konie wyścigowe. Rok wcześniej on bluźnił Bogu w twarz. On spoliczkował swoją żonę za to, że poszła do świątyni. Wiecie, co się stało? Piorun uderzył w jego stodołem i zabił jego konie, spalił jego siano. I ten człowiek umarł w jakimś zaklęciu, walcząc z diabłami. I mój stary przyjaciel, chwała, stałem tam, doszedł do końca drogi. Ja powiedziałem, odchodzisz, tato? Powiedział, tak jest, Billy. Ja powiedziałem, jak to wygląda? On powiedział, wszystko dobrze. Powiedział, przyprowadź moje dzieci do łóżka. On położył swoje stare, słabe ręce na każdym ze swoich dzieci i pobłogosławił je. Powiedział do swoich dwóch synów, rzekł, podnieście moje ręce, podnieście je, tak jak Jozue i Kaleb to zrobili. Zastanawialiśmy się, co on powie. On powiedział, szczęśliwy dzień, szczęśliwy dzień, gdy Jezus obmył grzechy me. On mnie nauczył modlić się i żyć radośnie w każdy dzień. My musimy dojść do kilku rzeczy, przyjaciele. Każdy pragnie jeść dobre jedzenie, jeździć ładnym samochodem, mieć to najlepsze, co tylko można mieć. Ja go nie winię. To jest w porządku. Bóg chce, żebyś ty to miał, lecz... Teraz podnieśmy nasze ręce, kiedy śpiewamy. Teraz, kiedy stoimy, odwróćmy się tylko i uściśnijmy komuś dłoń. Będziemy dalej kontynuować nabożeństwo, tylko chwileczkę. Ale ja chcę, żebyście wy się odwrócili, gdy my śpiewamy kolejną zwrotkę tej pieśni. Zrób to, ojcze! Zrób to, tato! Dla Boga! Zrób to, nastolatku! Zrób to, bracie! Zrób to, bracie! Czy wy się nie cieszycie z jego powodu? Powiedzcie amen! Wszyscy, którzy go kochacie, powiedzcie chwała Panu! Wszyscy, którzy wierzycie, że idziecie do tego czworokątnego miasta, podnieście ręce! Trzymajcie je tylko przez chwilę, kiedy śpiewacie tę pieśń. Czy wy to lubicie? Kochacie go? Więc... Więc nie zapomnijcie, w następny niedzielny poranek 9:30, a więc my postaramy się zdążyć na czas, jeżeli Pan pozwoli, żeby mieć modlitwę za chorych następną niedzielę rano o 9:30. Posłuchajcie tylko tego wiersza. Ja teraz przekazuję usługę pastorowi, bratu Neville, żeby powiedział kilka końcowych słów oraz cokolwiek by chciał powiedzieć.